Kochani, mamy dzisiaj nabożeństwo uwielbienia świadectw i modlitw. Zostało ono zamienione z tym, które miało być za tydzień. Za tydzień będzie miał Łukasz kazanie. A dzisiaj chciałbym zrobić takie krótkie wprowadzenie do tego zebrania świadectw, bo to głównie o świadectwa chodzi. I tutaj dla naszych sióstr i braci na Zoomie i dla Was, kochani, chciałbym powiedzieć, że żyjemy w takim teraz czasie. Zastanawiałem się, jaką taką myśl przyjąć przewodnią i doszedłem do tego, że żyjemy teraz w takim niepewnym czasie, szalejącej inflacji, niepewności tego, co się dzieje za naszą granicą z Ukrainą, niepewności co do tych wszystkich nośników energii, gazu, węgla. I to wszystko może wywoływać w nas takie poczucie niepewności, może jakiś obaw. Dlatego chciałbym Wam powiedzieć kilka przykładów ze Słowa Bożego. Bo przecież to nie było tak, że wszyscy ludzie, którzy są opisani w Biblii, wszystkie sytuacje są idealne, że tam nikomu nic nie brakowało, nie było jakiegoś niedostatku, nie było ciężkich czasów. Tylko oczywiście, kochani, były. I już w ogóle nawet nie wchodząc w czytanie jakiegoś fragmentu, pamiętacie, jak było z Izraelem, który wyszedł z Egiptu. Prowadził ich Bóg, wyprowadził ich w taki sposób, z takim, można powiedzieć, z fajerwerkami, kiedy najpierw plagi dotykały, większość tych plag dotykała tylko Izraela. Oni to na własne... Tylko Egipcjan, tak. Tylko Egipcjan, Izraela dotyczyły tylko te pierwsze plagi. I oni to wszystko widzieli na własne oczy. Tutaj bydło umierało, tutaj nie umiera, tam jest ciemno, tu u nas nie jest ciemno. To były rzeczy po prostu spektakularne. Potem rozstępuje się morze, wody stoją jak ściany. Zastanawiałem się, czy widać te rybki, czy to nie było tak trochę jak się przy akwarium stoi, że jest ściana wody, pewnie tak. Na niektórych ilustracjach dla dzieci tak jest. I oni szli, to przecież było spektakularne. Potem wychodzą na pustynię i nagle zaczyna im brakować wody. Mają trzody, trzeba je napoić, nie ma wody. Nam się chce pić, no ile mogli mieć w tych bukłakach? Nie ma wody. Nie ma wody, jeden dzień nie ma, dzień drugi, trzeci. Czy Bóg zapomniał, albo się zamyślił, albo gdzieś w innej galaktyce może coś tam robił? Nie. Bóg specjalnie spowodował, żeby nie było wody. Przecież potem wiemy, że zalał ich tą wodą. Tą skałę zresztą jeszcze można tam oglądać, ta, która pękła i z której wypływała ta woda. Są nawet ślady wypływającej wody, że te krawędzie są pozaokrąglane. Możecie zobaczyć to, jest taki film Góra Ognia na YouTubie, gdzie można zobaczyć te miejsca, które rzeczywiście, to była prawdziwa historia, która się wydarzyła. Bóg ich zalał tą wodą. Arabia to wszystko ogrodziła, tam nie wolno wchodzić, ale oczywiście tam chrześcijanie wchodzą i kręcą filmy. Można zobaczyć tą pękniętą skałę. Ona jest ogromna, bo przecież jeżeli to było 2000 mężczyzn, którzy wyszli, to był 2 miliony mężczyzn, samych mężczyzn, kobiety i dzieci i bydła, to były miliony osób czy miliony istnień do napojenia, więc to była po prostu ogromna rzeka się po prostu pojawiła w jednej chwili. Więc Bóg jakby chciał, to by ich zalał wodą, ale do pewnego momentu ich nie zalewał, nie dawał im tej wody. Dlaczego? Ponieważ chciał ich wypróbować. To jest próba. Jeżeli się coś takiego dzieje w naszym życiu, to jest to próba, braterstwo. Proroctwo Habakuka chciałbym Wam przeczytać. 3 rozdział od wiersza 17. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron, zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. No to jakbyśmy to dzisiaj nazwali? Klęska. Klęska żywiołowa, nie ma urodzaju, wszystko po prostu poschło. Nic nie ma, nie ma owoców na drzewach, nie ma zboża, nic nie ma. W ogrodzeniach nie ma owiec, w ogrodzeniu nie ma owiec, no oczywiście, jak nie ma zielonego, nie ma roślin, no to i bydło zdycha. Nie ma czym go nakarmić, wychodzi na pastwisko, a tam jest sucho. W oborach nie ma bydła, a werset 18. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Co to za wypowiedź, kochani? Jest susza, klęska, pozdychało bydło, owce, wszystko, owoców nie ma urodzaju. A Bakuk mówi, a ja się będę radował w Bogu mojego zbawienia. Widzicie? To o to chodzi, bo przecież czy Bóg nie ma wpływu na to, żeby gdzieś tam spadł deszcz albo żeby nie spadł, pamiętacie historię Eliasza, który powiedział, że 3,5 roku nie będzie padać i schował się. Bóg kazał mu się schować w potoku Kerit. Zresztą przeczytamy to, bo to jest też drugi fragment, który chciałbym wam pokazać. To jest pierwsza Księga Królewska, 17 rozdział. Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbę w Giladzie rzekł do Achaba: jako żyje Pan Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. I doszło go takie słowo Pana: odejdź stamtąd, a udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który wypływa od wschodu do Jordanu. Z potoku tego będziesz pił, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły. Poszedł więc i postąpił według słowa Pana. Odszedłszy, zamieszkał nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, a z potoku pił wodę. Lecz po pewnym czasie wysechł potok. Dlaczego się ukrył gdzieś tam nad potokiem na pustyni? No bo był poszukiwany. Potem Achab mówi, że nie było miejsca, gdzie by nie wysyłał tych, którzy go mieli poszukać i zabić, bo on uważał, że to on jest sprawcą tego nieszczęścia, które spadło na kraj. A co spadło na kraj? No ogromny głód przecież. Jeżeli przez 3,5 roku nie pada deszcz, no to jest wszędzie ziemia jak proch. Nie było żadnych zbiorów. I wtedy, lecz po pewnym czasie wysechł potok, gdyż nie było deszczu w tym kraju. I wtedy doszło go takie słowo Pana: wstań, idź do Sarepty, która należy do Sydonu, i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Też ciekawe, że Bóg jej nakazał, a kiedy Eliasz przychodzi, okazuje się, że ona nic nie wie. Ale zobaczcie. Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy: przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A gdy ona szła, aby nabrać, zawołał za nią jeszcze za nią: przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała: jako żyje Pan Bóg twój, że nie mam nic upieczonego, tylko garść mąki w zwanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę, przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. To już była końcówka jej jedzenia, już nic więcej nie miała. Lecz Eliasz rzekł do niej: nie bój się. Idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek. To też próba, kochani. Zobaczcie, nie? Że ona ma zjeść jej syna, bo są strasznie głodni. A on mówi: ale najpierw mi zrób. Nie? I przynieś mi... Proszę? Tak. I przynieś mi go dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. Ona, że mogła pomyśleć, że już nie będzie. No przecież każdy by tak z nas pomyślał, prawda? Gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela: mąka w garncu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. I wtedy jej przytacza słowa Pana. I to jest ta ufność właśnie, że ona musiała w to po prostu, wiesz, przychodzi do niej jakiś człowiek i mówi: nie, najpierw mi daj to, co ty masz tam do zjedzenia, bo Pan powiedział, że tam mąki w bańce nie zabraknie, mąki nie zabraknie, ani tej oliwy w bańce. I co byście pomyśleli, kochani? O, akurat mnie nie zabraknie, nie? Cały czas brałam z tej mąki i ubywało jakoś, nie? A teraz nie. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza i mieli co jeść. Ona i on i jej rodzina dzień w dzień. Mąka w garnku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło, według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. I te dwie historie chciałem wam, kochani, przeczytać dzisiaj i powiedzieć, że Bóg może dozwolić na różne warunki w naszym kraju. Na razie żyje nam się wszystkim bardzo dobrze. Mamy ciepło, mamy dach nad głową, mamy jedzenie. Już nasi sąsiedzi z Ukrainy tak nie mają. Byliśmy przecież w sali otoczonej pokojami zajmowanymi przez obywateli Ukrainy i szczególnie to były kobiety z dziećmi, które po prostu wyjechały. Ich mężowie prawdopodobnie są w wojsku, walczą. One nie są pewne, czy w każdej chwili dostaną informacji, że po prostu mąż, czy bliska osoba, czy dzieci ich nie zginęły. I są zupełnie w innych warunkach niż my żyjemy. Żyjemy na tym samym obszarze, kochani. Jesteśmy tutaj gdzieś obok siebie, a oni przeżywają zupełnie coś innego i my przeżywamy coś innego. Na razie nam niczego nie brakuje, ale może się zdarzyć. Może się zdarzyć, że już teraz macie jakieś problemy, że są takie sytuacje, gdzie zastanawiacie się, jak przeżyć następny dzień. Mogą być sytuacje, kiedy zastanawiacie się, czy nie utracicie swojego domu. To szczególnie dotyczy osób, które mają problemy finansowe czy jakieś kredyty. To, co się dzieje w tej chwili w bankach i w kredytach, to jest okropne. Nikt tego nie mógł przewidzieć, a to się dzieje. Ale w tym wszystkim musimy pamiętać, kochani, tak, że jeżeli Bóg dozwalał, zobaczcie jak było w Izraelu, jeżeli dozwolił na ten głód, czy jeżeli dozwolił na to pragnienie tych Żydów, którzy wyszli z Egiptu, to zrobił to, żeby ich wypróbować, żeby oni nauczyli się Jemu ufać. I to w stosunku do Achaba i jego królestwa, że przez 3,5 roku miał nie pamiętać, to była kara po prostu. Ten lud miał odczuć, że jeżeli nie będzie się postępować zgodnie z prawem Bożym, to będą konsekwencje. I Bóg z nami w ten sam sposób współdziała, że jeżeli nie postępujemy zgodnie, sumienie nam coś mówi, a my nie postępujemy według tego, to przychodzą jakieś takie warunki, które nas orzeźwiają. Mówimy sobie, aha, coś tutaj się zaczyna psuć, coś tu jest niedobrze, idzie. Muszę się. I się każdy automatycznie w zasadzie zastanawia nad sobą, czy nie jest to jakaś Boża kara. Najczęściej Bóg nas nawet nie karze, tylko nas tak chce trochę obudzić. Ale to jest jedno z Bożych działań, dlaczego Bóg dozwala na niedostatek, a drugie to, żebyśmy się po prostu nauczyli ufności. Żebyśmy, tak jak ten Habakuk powiedział, nie wiem, co by się działo. Może nie być drzewa owocowe mogą, nie, figi może nie być, może oliwek, może nie być winogron, może nie być zboża, może nie być bydła. Wszystko po prostu może upaść. Cały nasz majątek, tak jak w historiach Hioba, możemy stracić cały nasz majątek, a Habakuk co mówi? A ja się będę w Bogu radował. Dlaczego? Bo wie, że to jest po prostu pod Bożym dozwoleniem, że te rzeczy zdarzają się tylko dlatego, że Bóg na nie pozwala, bo chce naszą wiarę wzmocnić, bo chce naszą ufność wzmocnić, chce ją wywołać, żebyśmy wtedy, kiedy już po ludzku nie ma szans, no bo co ci ludzie mogli zrobić? Jak jest susza i nie ma nic, to kto potrafi z tego coś wyciągnąć, jakieś dobra? Można jakieś zboże uzyskać, można jakąś owcę wyhodować, można jakiegoś koziołka zjeść na kolację. No nic nie ma po prostu. No po ludzku patrząc, nic nie ma. Nie ma szans. I dlatego Bóg stawia nas w takiej sytuacji, żebyśmy wtedy opuścili swoje ręce i powiedzieli, całkowicie zależy od Boga. Bogu ufam i wiem, że Bóg znajdzie rozwiązanie i wiem, że Bóg na to dozwolił, dlatego, że chce mnie czegoś nauczyć. Przede wszystkim tej ufności, a dwa, tego, że zajmuje się nawet naszymi najdrobniejszymi sprawami. Że mogą być jakieś zupełnie błahe sprawy, a Bóg będzie pokazywał, że przykłada tam swoją rękę, bo On się interesuje naszymi sprawami, nawet tymi błahymi. I tym chciałem was, kochani, tym słowem wprowadzenia chciałem was zachęcić do tego, żebyście podzielili się może swoimi myślami, swoimi przeżyciami, czy swoimi jakimiś doświadczeniami, które macie w tym czasie, może swoimi obawami, a może swoimi radościami, tak jak Habakuk, żebyśmy o tym porozmawiali, bo naprawdę żyjemy w czasie takim, gdzie i w mediach, i wszędzie dookoła nas słyszymy po prostu takie niepokojące wieści. Ale tych przykładów jest mnóstwo. Jeżeli byśmy chcieli tutaj tego poszukać więcej w Piśmie Świętym, to jest bardzo często. Nawet apostoł Paweł mówi, przecież my mamy takie przekonanie, że jakoś tak się Bóg się zatroszy, że na pewno nie będziemy chodzić głodni. A apostoł Paweł mówi, tak, w głodzie często przecież byłem. Nie? Czyli były sytuacje, gdzie nie mógł się po prostu najeść, gdzie nie jadł dzień, dwa, trzy, cztery. Był w głodzie, a jednak Bóg na to dozwolił. A on powiedział, że wtedy, kiedy ja jestem słaby, to jestem mocny, bo całkowicie musiał położyć ufność w Bogu. I to jest takie cudowne. Śpiewaliśmy, że wszystko, co mam, to prawda i łaska. I tak naprawdę najważniejsza rzecz, ja już jestem człowiekiem, który trochę przeżył, mam 57 lat i wydaje mi się, że to już jest dużo, żeby coś powiedzieć o swoim doświadczeniu życiowym. I powiem wam, że to, że znalazłem, że Bóg mnie znalazł w zasadzie, bo to nie ja go znalazłem, tylko On mnie znalazł. I że się go uchwyciłem i zacząłem żyć z Bogiem, to jest dla mnie największa wartość. Że mam poczucie tego, że mam Ojca w niebie, że jestem Jego dzieckiem, że On się mną zajmuje, że roztacza nade mną swoją opiekę, że dozwala na pewne rzeczy takie, które mi się mogą wcale nie podobać, dlatego, że mnie chce rozwijać, że podnosi mi poprzeczkę. I to jest dla mnie, że wszystko to, co mam, to prawda i łaska, że ta Boża łaska jest w zasadzie największą wartością w życiu, jaką możemy znaleźć. Mogę wam powiedzieć, że ocierałem się o różne rzeczy. Od mojej wczesnej młodości, przez studia i przez pracę w różnych miejscach dziwnych i na uczelni, i w biurze maklerskim. To było naprawdę przegląd środowisk, to miałem, kochani, przez całe moje życie bardzo szeroki. I największą wartością jest to, że mogę się trzymać Boga i że jestem Jego dzieckiem. Taka jest prawda. Tak. I tym słowem chciałem wam, kochani, zaprosić was do tego, żebyście podzielili się swoimi, swoimi myślami, swoimi przeżyciami, bo tak naprawdę to wy musicie to zebranie stworzyć. To nasze nabożeństwo, świadectw, to jest wasze nabożeństwo. Zapraszam, zachęcam, jeżeli ktoś z braterstwa na Zoomie chciałby coś powiedzieć lub tutaj z nas obecnych, to zapraszam.